Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Benedykt XVI o pobożności eucharystycznej. Tydzień temu przedstawiłem wybrane myśli świętego Jana Pawła II na temat pobożności eucharystycznej. Równie głębokie treści zawarte są w nauczaniu jego następcy, emerytowanego papieża Benedykta XVI. Jeszcze jako kardynał i prefekt Kongregacji Nauki Wiary prezentował wnikliwe analizy różnych zagadnień dotyczących Eucharystii, którą, jak wielokrotnie zaznaczał za Soborem Watykańskim II, uważa za podstawę i centrum życia Kościoła. Nie bez racji przytaczam poglądy obydwu wielkich papieży na Eucharystię, ponieważ stanowią one teologiczną podstawę do dalszych naszych rozważań na temat eucharystycznych praktyk pobożności. Poglądy kardynała Józefa Ratzingera na temat Eucharystii z czasów, zanim został papieżem, można odnaleźć m.in. w 11 tomie wydawanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim monumentalnej serii jego pism pod wspólnym tytułem Opera Omnia. Tom ten jest zatytułowany Teologia liturgii, sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Wśród wielu ważnych dla rozumienia liturgii zagadnień kardynał porusza między innymi kwestie będące przedmiotem trwającej niemalże od początku XVI wieku polemiki z protestantyzmem. Godne podkreślenia jest to, że kwestie te nie były tylko przedmiotem akademickich dyskusji teologów, ale wprost przekładały się na życie chrześcijańskie i pobożność eucharystyczną. Jedną z nich, dość wnikliwie analizowaną przez niemieckiego kardynała, jest, jak się wydaje, dawno, bo już w średniowieczu, rozstrzygnięta kwestia transsubstancjacji, to znaczy przekraczającej ludzki rozum i zdolność zmysłowego postrzegania zamiany chleba w ciało Chrystusa i wina w jego krew. By pokazać złożoność problemu, kardynał w referowanym tu opracowaniu streścił poglądy Jana Kalwina i Marcina Lutra, głównych postaci XVI-wiecznej reformacji. Ten pierwszy, Jan Kalwin, powołując się na świętego Augustyna, twierdzi, że Chrystus jako Bóg i człowiek po swoim wniebowstąpieniu zasiada po prawicy Ojca. Nie może więc być realnie w innym miejscu, na przykład na ołtarzu, a tym bardziej na tylu ołtarzach świata. A zatem, jego zdaniem, nie może być mowy o transsubstancjacji. Mimo to, według Kalwina, istnieje rzeczywiste zjednoczenie z Chrystusem przez pośrednictwo darów eucharystycznych, rozumiane w ten sposób, że Chrystus przez Ducha Świętego, który działa w Kościele, przyciąga nas ku sobie. Eucharystia więc podnosi człowieka ku Panu, który nie jest tutaj, lecz w górze. Najważniejszą zatem treścią eucharystycznej celebracji jest wznoszenie serca ku górze i trwanie w tym podniesieniu. Skoro więc Chrystus nie jest realnie obecny w eucharystycznych postaciach, dlatego zdaniem Kalwina adoracja Najświętszego Sakramentu nie tylko nie ma uzasadnienia, ale jest wprost bałwochwalstwem. Sens Eucharystii sprowadza się bowiem jedynie do sakramentalnej czynności, która uczestników zgromadzenia liturgicznego kieruje ku górze. Dalej kardynał Ratzinger streszcza poglądy Marcina Lutra na Eucharystię. On też neguje jakże ważną dla pobożności eucharystycznej adorację Najświętszego Sakramentu, akcentując wymiar uczty podczas sprawowania Eucharystii. Zdaniem Lutra, jak relacjonuje kardynał Ratzinger, Pan Jezus nie ustanowił tego sakramentu dla adoracji, lecz dla spożywania go, na co, jak twierdzi Luter, wskazują słowa Chrystusa: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. Założyciel reformacji potępia więc gest podniesienia i ukazywania świętych postaci ludowi w celu adoracji. Odrzuca także święto Bożego Ciała, przechowywanie Eucharystii w tabernakulum i używanie monstrancji, dzięki której lepiej możemy widzieć chleb eucharystyczny i adorować go. Przytoczone przez kardynała Ratzingera poglądy twórców reformacji posłużyły mu m.in. do wykazania, że zanegowanie transsubstancjacji prowadzi w efekcie do przekreślenia całej pobożności eucharystycznej. Dlatego przyszły papież stanowczo broni prawdy o rzeczywistej i substancjalnej zamianie chleba w ciało Chrystusa i wina w jego krew, jak i samego pojęcia transsubstancjacji, choć obecne jego rozumienie różni się od pierwotnego znaczenia tego pojęcia, które zostało, jak wspomniałem, wypracowane pod koniec średniowiecza. Józef Ratzinger zaznacza przy tym, że obecność Pana Jezusa w postaciach eucharystycznych nie jest statyczna, lecz dynamiczna. Jako jeden z argumentów przywołuje słowa przeistoczenia, w których jest mowa o ciele i krwi. To jest ciało moje, to jest moja krew. Dynamika w słowie jest. Problem kontrowersji wokół transsubstancjacji, mocno rzutujący na praktyki pobożności, bierze się m.in. z tego, że o ciele Chrystusa myśli się w kategoriach filozofii platońskiej, która przeciwstawia fizyczne ciało duchowi. Tymczasem w języku Biblii, będącej źródłem naszej wiary, ciało oznacza całą osobę człowieka, w którym ciało i duch stanowią nierozłączną jedność. Wynika z tego, że słowa Chrystusa powtarzane w chwili przeistoczenia, to jest ciało moje, które za was i za wielu będzie wydane, wskazują na Jego osobę, która jest darem dla innych, jest samodarowaniem się. A zatem Eucharystia, jak wyjaśnia kardynał Ratzinger, jest dynamiczną obecnością Chrystusa. On wychodzi naprzeciw człowieka i oczekuje spotkania. W Eucharystii mamy więc do czynienia z realną, żywą osobą, która kocha i obdarowuje miłością. Nie jest to więc jedynie kwestia materii, chleba i wina, ale kwestia fundamentalnego doświadczenia duchowego. Kardynał Józef Ratzinger w cyklu kazań, jakie głosił w monachijskim kościele świętego Michała, które potem stały się podstawą obszernej publikacji na temat Eucharystii, podkreślał, że jako uobecnienie ofiary Chrystusa, a tym samym całego misterium paschalnego, jest ona centrum życia Kościoła. Doskonale to oddaje treść modlitwy eucharystycznej we mszy świętej, którą w innych swoich publikacjach nasz autor wnikliwie analizuje. Z faktu, że Eucharystia jest centrum życia Kościoła, czy, jak określił to Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem życia Kościoła, kardynał wyprowadza oczywisty wniosek, że pobożność eucharystyczna nie jest i nie może być indywidualistyczna, lecz zawsze musi uwzględniać braci w wierze, ma bowiem wymiar wspólnotowy. Przytoczone powyżej w wielkim skrócie wybrane myśli kardynała Ratzingera znalazły odbicie w późniejszym jego nauczaniu już jako papieża. Prześledzenie wszystkich poruszonych przez niego wątków zasługuje na osobny cykl audycji. Z konieczności więc musimy ograniczyć się do kilku cytatów. Jeśli zatem, jak głęboko wierzymy, Chrystus Pan jest realnie, substancjalnie i dynamicznie obecny w postaciach eucharystycznych, to przede wszystkim należy im oddawać boską cześć. Skoro mówimy o powinności adoracji, to nie chodzi oczywiście o samo patrzenie na chleb, trwanie w nim w postawie pokory i uniżenia, lecz o spotkanie, czyli żywy kontakt z osobą Zbawiciela. Stąd w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia oraz misji Kościoła z 22 lutego 2007 roku Benedykt XVI pisze, że celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżać się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście, aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem. W innym miejscu tego dokumentu papież stwierdza, że duchowość eucharystyczna nie ogranicza się tylko do uczestnictwa we mszy świętej i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu, lecz obejmuje ona całe życie. To właśnie stwierdzenie zasługuje na podkreślenie w kontekście pogłębiającej się współcześnie sekularyzacji, która przejawia się usuwaniem wiary chrześcijańskiej na margines egzystencji. Z tego powodu, dodaje Benedykt XVI, dzisiaj trzeba odkryć na nowo, że Jezus Chrystus nie należy zwyczajnie do sfery prywatnych przekonań dotyczących abstrakcyjnej doktryny, ale jest rzeczywistą osobą, a jego wejście w historię prowadzi do odnowienia życia wszystkich. Dlatego Eucharystia jako źródło i szczyt życia oraz misji Kościoła winna zaowocować duchowością, życiem według Ducha. Na potwierdzenie tej tezy emerytowany papież stwierdza, że Eucharystia leży u źródła wszelkiej formy świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. To 94. punkt Sacramentum Caritatis. Skoro Eucharystia jest centrum życia Kościoła z uwagi na rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, to, zdaniem Benedykta XVI, należy zadbać także o zewnętrzną oprawę celebracji, a więc o jej estetykę. Jest konieczne, czytamy w cytowanym dokumencie, by w tym wszystkim, co odnosi się do Eucharystii, było zachowane wyczucie piękna. Trzeba również zachować szacunek i troskę o paramenty, ozdoby, sakralne naczynia, aby wzajemnie zharmonizowane, w sposób uporządkowany, karmiły zachwyt nad misterium Boga, wyrażały jedność wiary oraz wzmacniały pobożność. W pięknym i zarazem świadomym oraz godnym sprawowaniu Eucharystii wyraża się zatem autentyczna pobożność eucharystyczna, bez której nie sposób wyobrazić sobie ani chrześcijańskiej duchowości, ani właściwej ochrzczonym egzystencji.